Przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy program To się nadaje do radia. Dziś niedziela wielkanocna, zatem i wydanie programu świąteczne. Tych z Państwa, którym czas przy świątecznym stole umila Twoje radio, wcale nie zamierzamy wybijać z wielkanocnej atmosfery, a wręcz przeciwnie. Ze mną w studiu piękne panie z koła gospodyń wiejskich, przed którymi stół wielkanocny nie ma żadnych tajemnic. Dorota Witek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Elżbieta Ignatowicz, witam.
Dzień dobry.
I Jolanta Pruszyńska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Drogie panie, nieodłącznym symbolem Wielkanocy są jajka, a więc na początek porozmawiamy nie tylko o sposobie ich przyrządzania, ale i przyozdabiania. Malowanie pisanek już dawno urosło do rangi sztuki. Są rozmaite techniki malowania i barwienia jajeczek. Jakie stosują panie z koła gospodyń wiejskich? Pani Dorota Witek.
No przede wszystkim my jeszcze farbkami, ale jeszcze stosujemy tą tradycję, jak kiedyś nasze mamy upinki z cebulki bierzemy i w gorącą wodę i rzucamy te jajeczka i te jajeczka później są takie brązowe, bo ta upinka z cebuli puszcza tą swoją barwę, a jak chcemy zielone, to znowu jęczmień.
O proszę, to nie wiedziałem. O cebuli co nieco faktycznie.
Jęczmień posiany wcześniej, taki młody, rzucamy do wody też gorącej, rzucamy te jajka, tam się gotuje, są zielone jajeczka.
A jak
proporcje? Chcemy czerwone, no to znowu buraczka rzucamy.
Rozumiem.
Kroimy buraka czerwonego, rzucamy jajeczka i są czerwone jajka.
A w przypadku tego jęczmienia, bo przyznam, że mnie to zaintrygowało,
no, dobrą
jak zważyć garść, proporcje?
Garść. Dobrą garść na pół litra wody.
I na ile jajeczek co nam wystarczy?
No na trzy jajka będzie. Trzy jajka zielone. Będą ładne kolory, no bo później to może już być takie jaśniejsze, nie? No ale będzie żywy, ładny kolor. I później po wyjęciu z wody natłuszczamy, czy smalcem, czy masłem smarujemy, one się później ładnie świecą.
No proszę, to o tym nie słyszałem, o nabłyszczaniu, że jajka się jeszcze poleruje, nie tylko
tak.
się barwi. A jest jeszcze oprócz barwienia malowanie, o którym wspomnieliśmy przed chwilą. Czy panie malują też jajeczka na święta, pani Elżbieta Ignatowicz?
No tak, maluję. Robię też woskiem jajka. To najpierw jakiś wzór robi się woskiem, potem się wkłada do farbek i po wyjęciu, jak już kolor nabędzie, to wtedy zdrapuje się ten wosk i zostaje wzór.
Ale to no bardzo precyzyjna praca chyba, prawda? Żeby to się udało, czy
no,
taki ktoś...
Nie, dosyć długo się to robi, tak.
I trzeba mieć na pewno predyspozycję, jak sądzę.
I cierpliwość.
No to nie wiem, czy bym się nadał. Czy ktoś z takimi drewnianymi rączkami, nazwijmy to, poradziłby sobie z czymś takim?
O, przy dużej chęci na pewno.
No tak, chęci są najważniejsze. I to samo pytanie pani Jolanta Pruszyńska.
Co ja teraz powiem? Ten dekupaż też. Tak. Tylko to jajka.
Co to jest? Dobrze, zatem co to jest ten dekupaż?
Dekupaż polega na tym, kupujemy specjalne serwetki, na których są wzory świąteczne. Wzory świąteczne. Wycinamy odpowiedni wzór, zajączka czy króliczka i kładziemy to na jajeczko i smarujemy odpowiednim klejem. Dokładnie jedną stronę, ładnie przykładamy jedno przy drugim. Potem czekamy, jak to wyschnie, nie? I znowu smarujemy. I to jajeczko już jest na dłuższy czas.
Czyli trzeba zabrać się za to wcześniej.
Tak, 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 tak. I lakierem ze dwa razy trzeba pomalować. I żeby to było jajeczko.
Lakierem, ojej, tak. ile tych technik faktycznie. Lakier, wosk.
Tak.
To później uda się w ogóle dobrać do takiego jajka, żeby je sobie schrupać? Jak będzie polakierowane, wypolerowane, zawoskowane?
Nie, jajeczka z dekupażu są już na dłuższy czas, służą jako ozdoba,
to
nie do jedzenia.
Jajko styropianowe.
Czyli ktoś łakomy jak jest, to nie połasi się choćby chciał. Rozumiem. A na wielkanocnym stole jajek nie może zabraknąć, jeśli już mówimy o ich jedzeniu. Czy polecą panie naszym słuchaczom jakieś może ciekawe przepisy, czy sposoby po prostu przyrządzenia jajek, poza oczywiście klasycznym gotowaniem na twardo? Pani Dorota Witek.
No, sposobów jest wiele, no, ale trzeba to jajko ugotować, no, jakby nie patrzył. To ja może powiem o takim nadziewanym tym jajku. Gotuje się jajka na twardo, wyciągamy z wody gorącej, kładziemy od razu w zimną wodę, żeby nam się dobrze obierały te jajeczka. Potrzymamy w tej zimnej wodzie, obieramy, na pół kroimy, żółtko wyciągamy. I tak każde jedno jajko po kolei i do tego żółtka, no chcemy, jak chcemy kolorowe mieć na przykład na talerzu. Do tych żółtek dodajemy majonezu i do tego dodajemy na przykład, chcemy mieć jajko nadzienie z zieloną. Natkę pietruszki drobno kroimy, mieszamy do tego. Później jajko z tego... Z pieczarkami, może też być żółtko wymieszane z pieczarkami, tam cebulka, czy z curry trochę do tego. No dzielimy sobie te żółtka na 3-4 porcje i wtedy mamy kolorowe na talerzu jajeczka ozdobione szprycą do tortów, do dekorowania tortów czy ciast. Taka szpryca jest i wyciskamy w te rowki, co żółtko jest wyciśnięte i mamy kolorowy talerz. Na sałacie kładziemy te jajeczka, ozdabiamy tą rzodkiewką czy czymś i pięknie wygląda na białym obrusie. Przy bukszpanie, przy tym wszystkim pięknie wygląda taka.
Tutaj widzę, potakuje pani Elżbieta Ignatowicz. Pani przyrządza jajeczka w ten sam sposób?
No tak, podobnie. Ale u nas w domu to raczej takie tradycyjne jajka w majonezie. I nadziewane też pieczarkami.
Czyli klasyka rządzi jednym słowem. A jak już jesteśmy przy naszym wielkanocnym stole, panie... Jeszcze tytułem uzupełnienia pani Jolanta Pruszyńska. Bardzo proszę.
A ja robię w ten sposób jajeczka. Gotuję na twardo jajeczko. Potem staram się przeciąć to jajeczko ostrym nożem na pół. Wyjmuję żółtko z tego jajeczka, białko zostawiam i na przykład to żółtko mieszam sobie ze szpinakiem albo z pieczarką, albo z szyneczką i wkładam już ten... Już ten farsz wkładam znowu do tego jajeczka. To jajeczko jest cały czas w skorupce.
Potem w skorupce
jest cały czas to jajeczko. Pół jajeczka jest w skorupce. I potem na patelnię leję tłuszcz i kładę te jajeczka z skorupkami do patelni. I je tak przypiekam pokryweczką. Taki jest mój przepis.
No to bardzo, bardzo oryginalny faktycznie. Zwłaszcza te skorupki są intrygujące. Drogie panie, widać już na pierwszy rzut ucha w tym wypadku, jako że jesteśmy w radiu, że są panie absolutnymi ekspertkami w tej dziedzinie. No i teraz pytanie, czy znajdzie się w kuchni miejsce dla pomocników, takich jak na przykład mężowie, dzieci, może wnuki, czy lepiej jednak, żeby trzymali się od kuchni z dala? Jak to u pani w domu wygląda? Pani Dorota Witek.
No nie, no bardzo miło, jak pomogą. Ja jestem w takiej lepszej sytuacji, bo mam dwie córki dorosłe, już samodzielne, ale mieszkamy obok siebie. No i zawsze się staramy dzielić swoją pracą. Także dla mnie wypada wszystko na gorąco. Druga córka znowu sałatki robi, trzecia tam... jakieś znowu coś, ciasta piecze i tego, ale bardzo miło i wesoło, jak wspólnie szykujemy i robimy to, a wnuki się cieszą, jak jajka malowane czy tego, no trochę jest kłopotu, bo to jak z dziećmi i tego, no ale to wszystko to tradycja, niech się uczą od nas, że takie coś jest, że święta takie, żeby w przyszłości wiedziały, że to robiły z babcią i żeby pamiętały, że to jest fajne i żeby trzymały się tej tradycji.
A jak to wygląda u pani Elżbiety Ignatowicz?
No u mnie tak samo. Ja mieszkam z córką. Z racji tego, że jestem częściowo niepełnosprawna, to ona przejęła już część obowiązków i dzielimy się tą pracą. Oczywiście mąż nie gotuje, ale jest na tak zwane przynieś, wynieś, pozamiataj. Także to też się liczy jako pomoc.
I to samo pytanie pani Jolanta Pruszyńska.
Ja w tym roku jadę w goście do córki. Moja córka ma duży dom, jest nas w czas już dużo, jest nas 10 i co święta spotykamy się tradycyjnie całą rodziną. I w te święta dużo nie szykuję, bo córki się postarają, bo mam jeszcze jedną córkę i na ogół one przyszykują święta.
Święcenie pokarmów co prawda za nami, ale nie sposób pominąć pytania o zawartość koszyczka, czego na pewno nie może w nim zabraknąć, a może zdarzają się jakieś smakołyki nietypowe. Pani Dorota Witek.
No na pewno nie może zabraknąć jajka w koszyczku, kiełbaski, chlebka, babeczki. No mówię to, co w moim koszyczku jest, nie? Sól, pieprz, masełko. No koszyczek jest dekorowany, biała serwetka, do koszyczka wkładane to wszystko, później bukszpanem jest dekorowany.
Bukszpan obowiązkowo.
Obowiązkowo, tak. Rośnie go dużo, mam na podwórku. Także, że jest. No i oczywiście baranek. Na
i to wierzchu. Się wszystko zmieści do jednego
zmieści
koszyczka?
Się, zmieści się, kosz wielki. Ja powiem, że teraz mam mały, ale pochodzę z licznej rodziny, nas 10 było w domu, tam mieliśmy kosz dopiero.
Pani Elżbieta Ignatowicz?
No my akurat mamy takie właśnie podobne, takie same rzeczy kładziemy. To już chyba taka tradycja na wsi.
I ponownie klasyka rządzi, tak?
Tak jest.
Pani Jolanta Pruszyńska?
Nie wiem, czy koleżanka wymieniła, jeszcze kładę kiełbaskę i jeszcze kładę chrzan.
Chrzan, no oczywiście, chrzan. Jak mogło nam to umknąć? Ale skoro już mamy omówioną zawartość, powiedzmy też o samych koszykach. Nie wiem, czy akurat takie koszyki panie wyplatają, ale wyplatanie też jest domeną koła gospodyń wiejskich w Skalinie. Czy to jest trudne?
No, może nie trudne. Początki były trudne, bo zanim żeśmy się w to wdrożyli, zanim żeśmy się nauczyły tego, to trochę problemu było, ale teraz nie ma z tym problemu, bo to bierzemy z brzozy, długą brzozę tą, i zwijamy sobie drucikiem, zawijamy od spodu, zwijamy drutem, okręcamy, wychodzą nam koszyczki z pałączkiem takim, czy to z brzozy, czy z wierzby.
Czyli to się robi mniej więcej na tym samym patencie?
Tak, tak, to nie ma tego. Z siana też, no to z siana to już warkocze pleciemy i warkocze znowu zszywamy, łączymy na tej zasadzie, nie? No a tu brzoza, patyki, no to drutem znowu okręcamy.
A jak długo wyplata się taki koszyk? Czy to jest kwestia rozmiaru,
no
czy wzoru?
Właśnie, chodzi też o rozmiar. No wzory to, powiem szczerze, że my takich wzorów tam ekstra też nie. No tradycyjnie koszyk większy, mniejszy, czy tam mały, no to zależy. No jak jest wszystko gotowe, brzoza jest tego, to tam godzinę czasu zejdzie, żeby to opleść, nie? Żeby koszyk powstał.
No myślałem, że dłużej. To można na skalę przemysłową takie koszyki wyplatać.
No ale już się skończyły skale przemysłowe.
Teraz... No tak, w końcu rękodzieło to nie przemysł no. Z drugiej strony. To fakt. A jakie smakołyki serwują panie na wielkanocnych stołach poza jajkami? Pani Elżbieta Ignatowicz.
No, oczywiście królują jajka. Ale z ciast mamy baby świąteczne, serniki, makowce. I oczywiście u mnie w domu nie może zabraknąć pasztetu z królika.
Pasztet z królika?
Tak.
Własnej roboty?
Własnej roboty.
No to skąd tego królika wziąć?
No teraz akurat takie czasy przyszły, że kupujemy go.
Ale czyli już nie trzeba.
Nie trzymamy już teraz, ale był taki okres bardzo długi, że hodowaliśmy króliki. A teraz już nie hodujemy, ale kupujemy królika.
Jak się robi pasztet z królika?
No,
gdzie tkwi sekret, jeśli może pani zdradzić?
To jest, tak tradycyjnie mówimy, że to jest pasztet z królika, ale to jest nie tylko z samego królika, bo dodajemy też mięso z indyka, to tam takie proporcje są, z kurczaka, pierś i jeszcze karkówkę. I te wszystkie części, oczywiście, przepraszam, zapomniałam jeszcze o wątróbce drobiowej. Te wszystkie części się gotuje na wywarze takim rosołowym.
No to cały zwierzyniec nam się robi, nie oczywiście. Tylko pasztet z królika.
Potem jak to wszystko ugotuje się, wystygnie, mieli się przez maszynkę. No teraz nie umiem tak dokładnie powiedzieć, ale mam w przepisie swoim zapisane, do tego dajemy jeszcze jajka surowe, wszystko się miesza, pietruszkę zieloną i zapieka się w formie i gotowy pasztet.
Tak brzmi może łatwo, ale na pewno chwilę to trwa, prawda?
No troszkę tak, trzeba poświęcić.
Ile wcześniej, przed świętami, trzeba przygotowywać taki pasztet?
Ja to go przygotowuję w piątek, bo wszystko ma być dosyć świeże, nie jakieś stare. Także to rozplanowana praca jest i wszystko po kolei się robi, tak że byłoby jak najświeższe na stole.
I to samo pytanie pani Jolanta Pruszyńska. Jakie kulinarne ciekawostki?
U mnie na przykład na stole świątecznym w niedzielę na śniadanie jest żur. Żur albo biały barszcz z kiełbasą. To jest obowiązkowe.
Oj, tu mnie może pani oświeci. Czym się różni żur od białego barszczu? Bo już słyszałem milion teorii.
Wie pan, powiem panu szczerze, że kupuję gotowy w butelce. Przyznam się. Nie ma mojej babci, która robiła kwas. Trzeba mieć mąkę żytnią i trzeba mieć proporcje. I nie przekazała mi tego. No i nie wiem, kupuję w butelce i doprawiam już na swój sposób.
Czyli przyjmijmy, że różni się etykietą po prostu.
Tak.
A co poza żurem do śniadania?
Do śniadania.
Bo to jednak takie dość ciężkie danie, jak na śniadanie, prawda?
I to tak właśnie to śniadanie się na tym kończy. Zaczynamy od jajeczka, świątecznego jajeczka poświęconego z koszyczka. Nie? Modlitwa, jajeczko i potem ten żur z kiełbaską. I właściwie na tym się już to śniadanko kończy, bo już każdy jest najedzony.
Rozumiem, że ten wymiar religijny bardzo się dla pań liczy również, tak? Tak. Nie zapominamy o tym.
Tak.
Bo zwłaszcza przy okazji świąt zawsze księża na naszej antenie szczególnie przypominają o tym religijnym wymiarze, żebyśmy nie utonęli gdzieś tylko w gąszczu przygotowań takich w kuchni. Oczywiście tutaj mowa jest wyłącznie o osobach wierzących, bo wiemy przecież, że wśród słuchaczy mamy takich, którzy obchodzą święta na świecko. Mamy żur, mamy jajeczko.
Tak.
I co, cały dzień siedzimy przy stole?
Tak.
Do oporu?
Stół jest nakryty cały czas i dokładamy sobie smakołyków. Jakie zrobimy? Szyneczkę, pasztety, jak mówi koleżanka, wszystkie robimy pasztety z królików i sobie dokładamy. I malutki spacer, jak do pogoda nam dopisze, chociaż nam teraz chyba w tym roku nie dopisze. I tak spędza się święta.
To my chyba
spokojnie
się tutaj z kolegami i z koleżankami z redakcji wprosimy na taki pasztet. Bo
zapraszamy.
Że można zgłodnieć. Jeśli mówimy o takich klasykach świąt Wielkiej Nocy, kulinarnych oczywiście klasykach, może któraś z pań zdradzi sekret udanej ćwikły. Jak to się robi?
Gotujemy buraki czerwone, potem je trzemy, do tego wykopany na działce chrzan, bo jest najlepszy wtedy. Mieszamy. U nas ja robię bardzo ostry, bo tak się wszyscy nauczyli.
Czyli najlepszy chrzan to taki, który w nosie kręci.
Oczywiście. Jednak. Doprawia się go troszkę cukru, troszkę soli, soku z cytryny lub octu.
O, tutaj widzę spór na no, linii pani
jest
Jolanta.
Jest inna wersja też. Tak, inna wersja ze śmietaną.
Jest wersja ze śmietaną i który lepszy, pani Jolanta Pruszyńska?
No nie wiem, no każdy jest dobry. Na przykład u mnie w rodzinie bardzo lubimy, dodaję kwaśnej śmietany. Nie dużo tej śmietany, nie zależy od ilości, ile mam tego chrzanu, nie? Ale łyżka takiej gęstej śmietany koniecznie.
I jaki efekt? Wtedy ten chrzan czy ćwikła jest bardziej łagodna, czy to po prostu nadaje inną konsystencję?
Inną konsystencję nadaje, tak się bardziej trzyma, wedle mnie, nie?
I to samo pytanie pani Dorota Witek. Co z tą ćwikłą?
No ja też tradycyjnie jak koleżanki, ja bez śmietany robię. Tam buraki gotuję, trę na tarce jarzynowej, na tych drobnych oczkach, chrzan z ogródka, też ścieram, no ale do chrzanu ścierania to już męża proszę.
A, on wychodzi, jednak się na coś przyda,
wychodzi sobie
bardzo.
Na dwór, tarkę bierze i tam sobie trze ten chrzan. I mieszam później, też dodaję trochę octu, trochę soli i cukru. A resztę jak zostanie, to w słoiczek i do lodówki chrzanu.
A co z białą kiełbasą? Preferują panie takie, taką kiełbasę?
No nie, nie. Ja robiłam.
O, to tutaj mamy pytanie do pani Jolanty. Zamieniam się w słuch. Wie pani, ja jestem z tych, jak już pani zapewne wie, którzy myślą, że kiełbasy białe na drzewach rosną. Więc jak ją przyrządzić, to jest dla mnie całkowicie czarna magia i tutaj liczę, że się szybko doedukuję w tym temacie. Także słuchamy, jak wygląda.
Myślę, panie Pawle, że białą kiełbasę nie sztuka zrobić.
No ja pozwolę sobie być innego zdania, bo nie miałbym pojęcia, jak zacząć.
Przede wszystkim trzeba kupić mięsko. Trzeba kupić mięsko tak mniej więcej. Na przykład jak na moją rodzinkę dokupiłam 5 kilo karkówki, nie? 2 kilogramy podgarla. I do tego daje się mnóstwo majeranku. Dużo się daje majeranku. Jak pan widzi, w białej kiełbasie musi być majeranek. Daje się czosnek, daje się sól i się miesza, 3 godziny się miesza. To wszyściutko.
A jak później wychodzi z tego wszystkiego kiełbasa? Sam kształt chociażby?
Tak, jest, jest specjalna taka maszyna.
A, trzeba czyli mieć... jakiejś techniki
takiej maszyny
użyć
się już chyba teraz nie kupi nigdzie w sklepie, nie wiem, bo jest specjalna. Mam taką poniemiecką maszynę, ona wygląda jak olbrzymia strzykawka. Czy se pan wyobraża?
Olbrzymią strzykawkę, tak. No jestem sobie w stanie tak. wyobrazić. No. Dla mnie każda jest olbrzymia, bo
ale
się boję
to olbrzymia strzykawka i tą wkłada się w tą strzykawkę i jest taka korba i się kręci, kupuje się flaki, nakłada się na taką rurkę i kręci się i kiełbaski pięknie wychodzą.
No to coś mi się wydaje, pani Jolu, że wcale nie tak łatwo taką kiełbasę zrobić, bo nie wiem, gdzie dostałbym nagle po niemiecką maszynę do robienia kiełbasy.
Jakby pan wszedł, bym panu pożyczył.
A no tak, no i to są znajomości, proszę państwa. Tak to się rozwiązuje. Pani Dorota Witek również sama przyrządza białą kiełbasę?
Nie, nie. Ja nie przyrządzam, tylko kupuję sobie w sklepie białą kiełbaskę i gotuję. Robię żur, tak jak moja koleżanka z butelki kupuje.
No czyli gdzieś tam się wspomagamy gotowcami jednak.
Tak, prawda? Tak. To nie to, co kiedyś było, że...
A jak było kiedyś?
A właśnie. Kiedyś było tak, że świnie się trzymało.
Tak jest.
Przychodziły święta. To już 2 tygodnie przed świętami było świniobicie. I robiło się różne rzeczy. I kaszankę, i salceson, i białą kiełbasę. I taką kiełbasę się robiło, wędziło, i szynki. Było wszystko, smalec. A teraz... Wszystko gdzieś na wsi, nie opłaca się świń trzymać, krów, zwierząt w ogóle nie ma, tylko tyle co pola obsieją i to wszystko. A kiedyś, pamiętam za dziecka, to moje wspomnienie jak tego, to te kiełbasy nad kuchnią wisiały, szynki, nie wolno było zjeść, tylko w pierwszy dzień świąt. Zapach leciał, drożdżowce mama piekła. Nie było tak jak teraz, że babki, serniki, tam ciasto drożdżowe, babki drożdżowe i ciasto drożdżowe, a zapach pamiętam do dzisiaj.
Zapachy z dzieciństwa zostają.
Zapachy,
prawda?
Z dzieciństwa, tak.
Pani Ela Ignatowicz, widzę, gdzieś błądzi wzrokiem, nostalgia się włączyła.
Tak, tak, na pewno, z domu rodzinnego. No mi jeszcze zostało to, ja nie hoduję już świnia, ale kupuję mięso i na przykład dzisiaj mąż wędził szynki, schabik i boczki. Kiełbaskę białą też nie robiłam, tylko kupiłam.
A jak wygląda takie wędzenie?
Oj, mamy taką, kiedyś wędziłam w beczce, to beczka... Tunel wykopany, dosyć długi, żeby nie szedł sam ogień do tego mięsa. To było kiedyś, a teraz mamy na działce taką zbudowaną, taką małą wędzarnię. Ale to taka prawie sama zasada, bo też jest taki tunel, żeby nie szedł żywy taki ogień, tylko dym. I także no 100 razy lepsze niż kupione.
Drzewo, liście, owocowe.
Tak, drzewo musi być do tego owocowe, jabłkowe.
A dlaczego akurat?
Daje smak. smak taki wędzonego wtedy nie zalatuje takim dymem, tylko taki ma dobry smak.
Aromat. Aromat, tak. Dobrze, w takim razie mamy chyba już wstępnie omówione specjały mięsne, chyba że któraś z pań jeszcze chciałaby coś dodać. Ja już odkryłem, jak się robi białą kiełbasę, jak się wędzi szynki, także od dzisiaj też mogę być specjalistą, przynajmniej w teorii oczywiście. Ale jednak słabością moją i zapewne nie tylko moją są słodycze. Słodycze, konkretnie wypieki wielkanocne. Co króluje na stołach pań z koła gospodyń wiejskich w Skalinie? Pani Dorota Witek.
No, na moim stole akurat króluje babka, sernik.
Według jakiej receptury robi pani sernik? Bo tutaj akurat ja jakieś przepisy na pewno kojarzę z racji tego, że tutaj pozwolę sobie na małą prywatę. Moja mama robi doskonały sernik, także chciałbym to skonfrontować z jakimś może innym ciekawym przepisem. Jak pani to robi w takim razie? Znaczy przepis może nie krok po kroku, tylko co jest sekretem tego sernika? Może w ten sposób?
No przede wszystkim twaróg. Twaróg musi być dobry, żeby nie był kwaśny. No na mój sernik potrzeba kilogram twarogu. I ten twaróg, do tego 10 jajek. Do twarogu dodaję 9 żółtek. Ucieram ten twaróg z tymi żółtkami. No i pianę ubijam, później na koniec, jak już utrę z cukrem, z żółtkami, rodzynkami, to na koniec ubijam pianę i do tego sera dodaję. I jest wtedy taki puszysty.
A coś na wierzch tego serniczka?
Na wierzch serniczka to polewę robię.
Czekoladową. Ojejku.
Czekoladową polewę.
Aż zgłodniałem. To samo pytanie pani Ela Ignatowicz.
No, ja oczywiście też piekę sernik, makowiec. No i tak jak tu Dorotka powiedziała, że takim sekretem to właśnie jest dobry twaróg i dobre utarcie go. Musi być dobrze zmielony i wszystkie produkty i białka dobrze ubite. Wtedy wychodzi puszysty i smaczny.
Zahaczyła pani o makowiec. Tutaj muszę zapytać, skąd ten makowiec zawsze taki dobry wychodzi?
No na pewno dobry, bo wszyscy zjadają.
No właśnie.
Na cieście drożdżowym jest. No i dodajemy bakali do maku.
No bakalie to jest dość ogólne pojęcie, jakie pani preferuje?
Rodzynki, orzechy, migdały. To przede wszystkim.
Do makowca, cały czas jesteśmy przy makowcu. A do sernika rodzynki dodajemy, czy nie?
Tak, ja dodaję, bo u nas wszyscy lubią.
Polewa też jakaś?
Też jest polewa. Jest jeszcze jeden sernik z taką pianką. Złota rosa się nazywa. To na wierzchu już nie ma polewy, tylko jest taka piana z białek.
I jak to na pewno jest taki bardzo delikatny w smaku, wnioskuję, tak?
Tak. Nie jest już taki tradycyjny, tylko więcej taka pianka wychodzi.
I pani Jola Pruszyńska, jakie ciasta w domu?
No ja się przyznam, że nie jestem specjalistą od ciast, ale taką babeczkę drożdżową to upiekę, serniczek też potrafię, ale mam siostrę, która mi zawsze przywozi makowca i piecze mi keksa.
Tak. Keks jest chyba taki też naszpikowany różnymi dodatkami,
różnymi bakteriami, tak. To jest cienkie ciasto. Nie wiem, jak ona robi, nie zdradziła mi przepisu, ale jest przepyszne.
A domownikom, które z ciast, które panie pieką, smakują najbardziej? Jest jakiś taki faworyt?
Wydaje mi się, że chyba serniczek, tak jak u mnie. Mimo to, że wszyscy jesteśmy łakomi na ciasto, to jednak serniczek najbardziej pasuje na różne sposoby, jak to mówiły koleżanki. I z bitą śmietaną, i z rodzynkami.
No tak, aż ślinka cieknie. Mamy już kolejny punkt naszej rozmowy za nami, czyli specjały te cukiernicze, ale stół to nie tylko smakołyki, on musi też przecież odpowiednio wyglądać, prawda? Tutaj różna fantazja jest i naszych słuchaczy, i pań zapewne także. Jakie ozdoby na Wielkanoc powinny przyozdobić świąteczny stół? Pani Dorota Witek. Pytanie było o ozdoby świąteczne na wielkanocnym stole.
A ozdoby. No przede wszystkim stół jest nakryty białym obrusem. No nie, nie, nie tego, bo mogą być i zajączki, czy coś na tym obrusie. No kolorowy też jest ładny. No i stroiki. Ja robię stroiki z bukszpanu. Bukszpan układam sobie, czy to w postaci koła, czy jajkowate takie. I na tym stroiczku są jajeczka, wydmuszki, te na pół skorupki przecięte. I przykładam sobie do tych, wcześniej wybijam te jajka, wydmuchuję skorupki na pół, wkładam sobie tą watę i sieję rzeżuchę w tych.
No rzeżucha oczywiście, wiedziałem, że czegoś mi brakuje w tej naszej rozmowie.
I ta rzeżucha jest na tym bukszpanie, w tych jajeczkach, bardzo ładnie wygląda. Do tego dodaję wiosenne kwiaty z ogródka, bo to pięknie wygląda stół na żywe kwiaty, czy to forsycja, czy tulipan, czy żonkil. To żółte takie to tak rozjaśnia ten stół.
Otóż to, Wielkanoc przywdziewa barwy wiosny. Pani Ela Ignatowicz, jakie ozdoby znajdziemy na pani stole?
No ja przeważnie też wysiewam rzeżuchę dzień przed niedzielą palmową i ona wtedy tak wyrasta, że jest taka jak w sam raz i króluje też na stole. Na rzeżusze jest baranek własnoręcznie upieczony.
Jak się to robi, takiego baranka?
To ciasto robię podobne do babkowego, z tym, że jest bardzo gęste. No i mam specjalną foremkę, wlewam to, wypiekam, posypuję cukrem, pudrem i baranek jak żywy.
I takiego baranka można sobie potem schrupać?
Czy? Można, jak najbardziej. Moja Wnusia już nie może się doczekać, to zawsze piekę więcej, bo ona zawsze uskubie główkę. Mówi, babciu, już nie ma ten baranek główki.
A jaki on jest duży?
No mam takie dwie blaszki. Mhm. Jeden mniejszy, drugi większy, ale nie są aż ogromne. Nie, no...
Średnie.
Średnie takie.
Wnuczka sobie poradzi w każdym razie.
No na pewno, na pewno.
Pani Jola Pruczyńska też zapewne przyozdabia świąteczny stół.
Tak, na środku stołu mam biały, piękny obrus. Jeszcze mam go bukszpanem na dole ubrany, nie? Jakąś kukardeczkę i mam jeden stroik. Koleżanki moje sieją rzeżuchę, a ja mam stroik zrobiony z bukszpanu. I jest tam i kurczaczek, i zajączek, i jajeczko do zjedzenia, i jajeczko ozdobne. I mam tylko jeden taki stroiczek, bo nie mam więcej miejsca na stole.
No tak, te smakołyki muszą się wszystkie gdzieś przecież pomieścić. A czy nie mają panie takiego wrażenia, że jednak celebracja ogólnie świąt Wielkiej Nocy na wsi jest w takiej oprawie widocznej gołym okiem, no nieco bogatsza mimo wszystko, że w mieście to może nie po macoszemu, bo tutaj byłaby to krzywdząca opinia względem osób, które na pewno się do tego również przykładają, ale mimo wszystko na wsi jakoś ta Wielkanoc bardziej tętni życiem. Pamiętają może panie ze swojego dzieciństwa, jak wyglądał śmigus dyngus? Pani Ola Pruszyńska.
Jak byłam jaka?
Najlepiej wprost.
Najlepiej, tak? Tak. Jak miałam z 10 lat, to u nas w domu była taka tradycja i bardzo mi się to nie podobało, ale musiałam ją wykonać. W śmigus dyngus musiałam iść do swojego chrzestnego, albo do swojej chrzestnej, musiałam ich popsikać, żeby dostać od nich, prezent. Żeby dostać prezent na zajączka. Było to straszne, bo chłopcy stali za krzakami. I za czym doszłam, to byłam taka mokrusieńka i tak się zawsze upłakałam, że nie pójdę, ale mama kazała. Ale do dzisiaj wspominam to śmiesznie i wesoło. Jednak to była przygoda.
Pani Ela Ignatowicz, mokry śmigus dyngus?
No na pewno, ale teraz już trochę ta tradycja też zanika. Chociaż my staramy się, żeby nadal ją podtrzymywać. No, my jako starsi już to nie chodzimy oblewać się wodą, ale wnusie czekają, żeby wstać jak najszybciej i żeby dziadka oblać zimną wodą, gdy jeszcze śpi.
A czy pilnujemy tego zwyczaju, żeby oblewać się wodą tylko do południa?
No oczywiście, tak. To raczej chyba to już najlepiej z samego rana, a do południa to już najpóźniej.
Czyli sugerują panie, że te czasy, kiedy chłopcy czatowali z wiadrami na piękne dziewczyny, już odeszły troszkę w niepamięć?
No, to znaczy u nas na wsi to akurat dalej się to ciągnie, tylko nie jest już w taki sposób, bo kiedyś było tak, ja pamiętam jeszcze za swoich czasów młodzieńczych, że chłopcy lali tylko dziewczyny takie na wydaniu, panny.
Aha,
oblewali.
Takie końskie zaloty.
Tak. A teraz nie, to taka młodzież to nawzajem się oblewają. Ja bym chciała jeszcze wrócić do pierwszego dnia świąt. U nas jeszcze w domu mamy taką tradycję, po śniadaniu pukamy się jajkami. I które jajko pęknie, to oddaje się je. Także no, wygrywa ten, co najwięcej zbierze jajek.
I teraz jak wybrać to najtwardsze?
No
są
właśnie.
Podobno jakieś sposoby, ale nikt tego nie przekazał.
I jeszcze chciałam dodać jedną taką tradycję. Z samego rana palmę, którą poświęcimy w niedzielę palmową, spalamy, a ten popiół kiedyś rozsypywaliśmy na polach. A teraz mamy tylko działkę, rozsypujemy na działce, żeby był, to tak, taki był zwyczaj, że...
Właśnie, ale czemu służy ten zwyczaj?
Służy temu, no, mi się zdaje, że naprawdę służy temu, żeby był dobry urodzaj.
I ponownie wracamy do pani Doroty Witek. Jak to wygląda ten śmigus dyngus? Czy on jest dalej tradycją kultywowaną, czy może coś się zmienia, jak pani obserwuje?
Z mojej obserwacji to ja tak widzę, że kiedyś było więcej tej wody lania. Nawet z kościoła nie można było wyjść, bo już stali za rogiem i oblewali, a teraz już mniej. Jak tego, to tam perfumami ktoś popsika.
Perfumami? No,
tak.
Nowocześnie.
Nowocześnie. Sąsiad, tak. A dzieci, jak to te psikawki, pistolety z wodą wezmą i tak się oblewają, ale to już nie jest to, co kiedyś było.
Na ja wiem na przykład, że nad Gorliwcy...
Pod pompę podnosi tak. Dziewczyny i wodę lali. To
lepiej
od razu
do basenu wskoczyć albo do jeziora.
Nie ma już teraz pomp na tym, żeby...
A śmigus dyngus z pompą. No. Ale wiem też, że nad Gorliwcy w miastach takie incydenty zdarzały się i pewnie niestety będą zdarzać, że posuwają się wręcz do tego, żeby wlewać wodę wiadrami do zatrzymujących się autobusów. No to przed tym, drodzy państwo, jednak przestrzegamy, niech tradycja pozostanie tradycją i ma to wszystko jakieś ręce i nogi, pomijając fakt, że to jest po prostu karalne. Także gdyby komuś taki pomysł do głowy przyszedł, to stanowczo odradzamy. Drogie panie, jak już jesteśmy przy ozdobach, to może na chwilkę od świąt odejdźmy, bo warto wspomnieć o działalności Koła Gospodyń Wiejskich jako takiej. Skoro już mam panie w takim zacnym gronie w studiu, no to musimy koniecznie wspomnieć o tym, że Koło Gospodyń Wiejskich w Skalinie istnieje nie od dziś, bo to już są lata. Mało tego, że lata. Panie widać, bo jednak Skalin z Koła Gospodyń Wiejskich słynie wręcz. Wiemy, że zdobywają panie nagrody, więc proszę się zwyczajnie pochwalić. Co najlepiej panią wychodzi i co najbardziej lubią panie robić w ramach zajęć prowadzonych w kole?
No koło nasze już trwa 17 lat. Powstało w 99 roku. Na początku było nas w kole, zapisało się, bo to tak spontanicznie rozmowa była, a może byśmy coś wspólnie, kobiety, na Dzień Kobiet, żeśmy się spotkali w klubie i może byśmy jakąś koło gospodyń założyli i tego, no. I tak propozycja wyszła, mówi fajnie, mówią dziewczyny, zrobimy to. Ale ty, Dorota, będziesz przewodniczącą. No dobra, mówię, zgodzę się na to. A koło gospodyń to nie to, co kiedyś. Było koło gospodyń na wsi, zajmowało się sprowadzaniem kurczaków, pasze do kurczaków i tam przewodnicząca dzieliła po kobietach. Koło gospodyń w dzisiejszych czasach funkcjonuje inaczej. Zajmuje, spotykamy się, no z tych 50 kobiet zostało mi 10. tym kole.
W tej chwili aktywne.
W tej chwili, ale są, jestem szczęśliwa, bo są dziewczyny aktywne, służą pomocą. To, co powiem, nie odmówią i tego. I tak już razem jesteśmy, no 17 lat, jak wspomniałam. Co robimy? No wszystko. Co nas, kto o co poprosi, jesteśmy gotowe pomóc. Jeździmy na różne warsztaty. Gmina Stargard, bo podlegamy pod gminę Stargard, organizuje warsztaty. Staramy się być na tych warsztatach, też się doszkalać, douczać. Jeździmy na różne, do Baszkowic jeździmy co roku, jesteśmy w Baszkowicach, już 17 lat z wieńcem dożynkowym, co roku jesteśmy, zdobywamy. No pierwsze te lata były, że dostawałyśmy tam i pierwsze miejsce, i Grand Prix za wieniec, a teraz no, dostajemy dyplomy, ale też dostajemy prezenty. Najważniejsze, że jesteśmy.
Otóż
że
to.
Ktoś nas tam widzi i jesteśmy, nie?
A skąd czerpią panie inspiracje na przykład do konstruowania tych wieńców, chociażby dożynkowych?
Powiem szczerze, jest nas 10 i każda ma coś.
Każda ma swój udział w takim projekcie.
I wspólnie to bierzemy do jednego koszyczka i wtedy takie coś powstaje, bo nikt nas nie doszkala w tym kierunku. Jesteśmy same i same właśnie to tworzymy.
Pani Ela spogląda tutaj na mnie. Jak wygląda tworzenie takiego wieńca? Czy ogranicza panie tylko fantazja, czy najpierw pojawia się projekt i realizujecie?
Nie, no najpierw uzgadniamy pomiędzy sobą, dajemy różne pomysły, wybieramy ten najlepszy. Opiera się to, pierwsza podstawa to jest zrobienie stelażu, potem odbywa się plecenie, ale najpierw jeszcze zbieramy zboża. Te zboża już zbieramy od początku lipca, bo muszą być w takim dobrym stanie, żeby się jeszcze kłosy nie położyły, żeby nie szczerniały te kłosy, bo też musi mieć piękny kolor zboże.
To gdzie trzymać takie zboże, żeby
no, mamy takich przyjaciół,
stanie?
No akurat teraz mamy panią Sołtys i pozwala, panią Marię Gołębioską, pozwala, żeby u niej w stodole przechowywać właśnie te nasze zebrane zboża do czasu plecenia wieńca.
Jak długo plecie się wieniec? Ile trwa sama praca? Pani Jola Pruszyńska?
Taki wieniec bardzo długo się plecie. Bardzo długo, bo to jest precyzyjna praca. Każde zboże trzeba oddzielić, każde zboże trzeba wyczyścić, odpowiednią długość uciąć.
Ale długo to jest dzień, tydzień, miesiąc? No,
to jest miesiąc. To jest miesiąc czasu, tak po 3 godzinki po południu.
I co się z takim wieńcem dzieje po tym, jak już zostanie wyeksponowany, wychwalony i nagrodzony?
To na przykład z tamtego roku jeszcze mamy w stodole sobie leży ten nasz wieniec.
I utrzyma się po takim czasie?
No zobaczymy, czy się utrzyma. Raczej nie korzystamy z niego, bo co roku robimy, chyba że rozbierzemy i mamy ten sam stelaż, coś tam jeszcze dołączymy i zmienimy jakąś tam formę, nie? Ale raczej co roku pleciemy nowe.
A poza zbożem, co wchodzi jakby w skład tego wieńca?
Różne kwiaty, zioła, jeszcze muszą być owoce, żeby szedł do konkursu do Baszkowic, to jeszcze warzywa muszą być, nie? No, wstążki.
No to smakowicie się zrobiło, coś tam by sobie można było uszczknąć.
Bardzo ciężki jest wtedy.
Wspomniała pani też o tym, że robi się stelaż, tak?
Tak?
Najpierw z czego się taki stelaż wykonuje, żeby to wszystko nie runęło?
To już prosimy panów jakiś tam, żeby nam zrobili to z grubego drutu. Z drutu to trzeba zespawać, bo to są koła czy pręty, takich grubych prętów i to już musi być pan stabilny i to musi nam ktoś zespawać. Są panowie chętni i mile nam to robią.
Co jeszcze poza wieńcami lubią panie robić? Bo panie przecież haftują, wyszywają, szydełkują. Co lubią panie najbardziej? Pani Dorota Witek.
No, zależy na jakie okazje. Są te święta Bożego Narodzenia. Robimy przepiękne stroiki. I to nie to, że kupujemy w sklepie, to co natura ziemia nam dała. Z orzechów, z żołędzi, szyszek, przepiękne choinki, wianuszki. No tam coś się dokupi, żeby tam tego aniołka czy coś. Ale też robimy aniołki na szydełku, szydełkowe prace. Czy bombki robimy, dekupaż bombki. Robimy też bombki na szydełku. bombki z haft krzyżykowy też haftujemy wzory i na bombkę naklejamy. Także przychodzą święta wielkanocne, no to znowu stroiki związane z Wielkanocą wtedy się robi. Tak, poza tym no, te koszyki z wikliny, te z brzozy, do tego stroiki, kwiaty wkładamy, czy tam jakieś różne, te, no, żeby ten stroik miał ręce i nogi, no to trzeba coś tam dołożyć.
Do niego. Można sobie u pań taki stroik na przykład zamówić, jakbym nie chciał takiego sztucznego, sklepowego, a właśnie takiego od matki natury, jak
oczywiście,
to pani określiła.
Oczywiście.
Czy no to, wstępnie to... chyba jesteśmy umówieni. Tak
się, nie ma sprawy.
Tak mi się wydaje. Drogie panie, wspaniale się rozmawia, ale no, nasz czas antenowy powoli zaczyna nas gonić. Bardzo panią dziękuję przede wszystkim za przybycie, za tą wspaniałą, dobrą energię, którą podzieliły się panie ze mną i z naszymi słuchaczami. No w ten sposób nasze świąteczne wydanie magazynu To się nadaje do radia dobiega końca. Ja w imieniu całego zespołu twojego radia życzę spokojnych, rodzinnych i oczywiście radosnych świąt wielkanocnych naszym słuchaczom i oczywiście paniom, które są z nami w studiu, a naszymi gośćmi były pani Dorota Witek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pani Elżbieta Ignatowicz.
Dziękuję. Korzystając z tego, że jestem na antenie, chciałabym serdecznie podziękować moim wspaniałym koleżankom z Koła Gospodyń ze Skalina. Dziękuję im bardzo za pomoc. Pomagają mi. Podam nawet przykład, jak byliśmy w spa, za swoje zarobione pieniążki pomagały mi, żeby bagaż mi nieść, bo jestem trochę niepełnosprawna, ale bardzo im za to dziękuję z całego serca, bo one przygarnęły mnie i zaopiekowały się i nie dają mi odczuć tego, że może jestem trochę inna. I bardzo im za to serdecznie dziękuję.
I pani Jolanta Pruszyńska.
Dziękujemy.
Oczywiście członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Skalinie. Paweł Bieg, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.